Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Z koronawirusem walczymy już od roku. Teraz pojawiają się jednak mutacje, które są bardziej zaraźliwe i bardziej odporne na szczepienia. Taki rozwój pandemii przewidywali naukowcy. Co jednak wiemy o koronawirusie? Dlaczego jest taki niebezpieczny? Jak będzie się przekształcał? O tym dzisiaj rozmawiam z doktorem Łukaszem Rąbalskim z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam pana. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Witam państwa.
Rok temu był pan pierwszym Polakiem, który sekwencjonował polskiego koronawirusa, czyli wirusa od polskiego pacjenta. Trudne to było zadanie?
Wtedy tak. Wtedy może to było dużo bardziej czasochłonne i dużo bardziej skomplikowane niż teraz, tak, kiedy tych sekwencji już rzuciliśmy, czy też zdeponowaliśmy w bazie danych tam w okolicach 500-400 teraz. No teraz to jest zdecydowanie łatwiej do tego, żeby to osiągnąć. A w tamtym czasie no to była rzecz dość nowa u nas, niestety u nas, bo na zachodzie było to lepiej rozpowszechnione i szybciej zaczęto ten monitoring.
Z czego składa się ten koronawirus? Dlaczego tak jest niebezpieczny? Jak pan sądzi?
Dlaczego jest niebezpieczny? No to już dużo było powiedziane na ten temat, tak? No to znaczy na samym początku wydawało się, że będzie to podobnie jak przy grypie, tak? Dopiero teraz widzimy, że wiele osób pomimo braku objawów, jakichkolwiek niemal, może nie tylko zarażać inne osoby, które dużo ciężej będą przechodzić infekcje, ale też często nie pozostaje bez znaczenia dla osób, które przechorowały tak zwane skąpo objawowo. Tak? I to jest też taki problem. Bo gdyby wszyscy chorowali ciężko, to prawdopodobnie ten wirus nigdy nawet do nas nie dotarł. I ta jego zmienność w sensie różnej odpowiedzi na infekcję. I to jest chyba ten taki największy problem.
Ten koronawirus ma swoją charakterystyczną budowę, ale wszyscy szczepionkowcy, ludzie, którzy produkują szczepionki, skupili się na tym kolcu, bo on jest taki najważniejszy, on wnika do organizmu, jest takim kluczykiem, który otwiera ludzki organizm.
Tak, dobrze pan użył wyrazu kluczyk. Tak, potrzebny, aby wirus mógł wniknąć do komórki, należy najpierw się do niej przyczepić, zaczepić, zahaczyć. I właśnie w tym celu wykorzystywane jest białko kolca, czy też z angielskiego spike. Właśnie po to, aby odnaleźć odpowiednią komórkę, przyczepić się do niej, a później jest możliwe wejście wirusa bezpośrednio do tej komórki. Dlaczego jest to ważne w kontekście szczepionek? Z tego względu, że szczepionki mają za zadanie przede wszystkim zablokować czy wykształcić u osoby szczepionej mechanizm do blokowania wirusa już na najwcześniejszym etapie. To znaczy pod wpływem szczepień wytwarzamy przeciwciała, które specyficznie przyłączają się dokładnie do tego białka, do białka kolca, uniemożliwiając mu przyczepienie się do komórek, które później byłyby infekowane. Jest to taki pierwszy mechanizm ochrony, naszej ochrony, po prostu tak jak układ odpornościowy nas chroni. Wydaje się, że też to białko ma też, znaczy odpowiedź układu odpornościowego nie opiera się tylko na samych przeciwciałach, ale również na odpowiedzi komórkowej, kiedy to limfocyty, czyli tak zwane białe krwinki cytotoksyczne, są w stanie rozpoznać już komórkę, która jest już chora, której już ten wirus się namnaża, i limfocyty są w stanie zmusić tą komórkę do tak zwanej programowanej śmierci po to, aby ten wirus nie mógł się uwolnić z tej komórki i rozprzestrzenić w naszym organizmie, więc białko kolca jest o tyle ważne, że jest bardzo charakterystyczne dla tego, nie ma dla każdego, każde białko właśnie takie otoczkowe jest bardzo charakterystyczne dla swojego wirusa i tutaj mamy to samo. To też można było zaobserwować w takiej pierwszej fazie pojawiania się tej epidemii, kiedy były dość różne badania i dość wątpliwej jakości, pokazujące, że już ten wirus był wcześniej w populacji ludzkiej tam w 20-30%, tak? I później te wszystkie badania zostały oczywiście zupełnie odrzucone, tak? Ponieważ opierały się tylko właśnie na podobieństwie niektórych wirusów do siebie i przejście dowolnym koronawirusem wcześniejszym wytwarzało część przeciwciał, które niedokładnie, ale częściowo też rozpoznawały wirusa SARS-CoV-2. I tylko z tego tytułu wysnuto wniosek, że ludzie byli chorzy na SARS-CoV-2 już wcześniej, co nie było oczywiście prawdą. To jak wiemy, klucze, tak jak pan użył tego porównania do klucza, klucze są do siebie podobne z daleka, tak? Dopiero przy bliskim spojrzeniu dokładnie, jak są powycinane te rowki, widzimy tą różnicę. I dopiero teraz ta generacja testów wykrywających i różnicujących wirusa SARS-CoV-2, które mamy teraz, są w stanie to bardzo ładnie zdiagnozować i pokazać, więc chyba wyczerpałem ten temat.
Panie doktorze, skoro tak dobrze znamy genom tego wirusa SARS-CoV-2, to dlaczego są takie problemy z testowaniem, z wynalezieniem narzędzi, które pozwalałyby jednoznacznie stwierdzić, był, nie był, jaka jest odmiana, jaki jest wariant i tak dalej, i tak dalej.
Znaczy, czy są jakieś duże problemy, to bym nie powiedział, ponieważ też trzeba zauważyć to, że mamy do czynienia z biologią. A biologia ma to do siebie, że jest często nie jest tak jednoznaczna jak matematyka, fizyka czy inżynieria. Tutaj jest bardzo dużo elementów, które mają wpływ na chociażby wynik końcowy badania medycznego, na to, jak działają testy. Od prozaicznych kwestii błędu technika, który może się zdarzyć też na wielu, wielu etapach poprzez błąd w przetrzymywaniu odczynników. Naprawdę jest bardzo, bardzo dużo etapów, które muszą być wykonane niemal idealnie po to, żeby wynik był finalny, końcowy. Dlatego też bez wchodzenia w zbędne szczegóły, ale chociażby wyniki testów, czyli jak te testy są dokładne, podawane są w procentach, tak? Czyli na przykład dla testów antygenowych, tych takich paskowych, tak zwanych, to tam jest maksymalnie 90%, czy wynik jest pozytywny, czy negatywny, czy się zgadza, czy nie. Dla testów opartych na technice PCR, czyli amplifikacji, czyli powielaniu kwasu nukleinowego, dochodzimy do 98-99%, ale to nigdy nie będzie 100%, nie ma szans. Biologia ma to do siebie, że nam ucieka, unika, że jest bardzo dużo zmiennych, czynników, które mają wpływ na wynik, tak? Więc dopóki mamy do czynienia z materią żywą, czyli z białkami, kwasami nukleinowymi, dopóty nie będziemy pewni na 100%, że tak jest, tak? No ale prawda jest taka, że chociażby przy sekwencjonowaniu, tak, otrzymanie sekwencji wirusa jest 100% dowodem na obecność takiego wirusa, tak? No bo ciężko sobie, znaczy nie jest to możliwe, żeby sekwencjonować coś, czego nie ma, tak? Więc są metody bardziej skomplikowane, droższe i wymagające więcej czasu, aby być w 100% pewnym, tak? Więc są, ale to są niestety zbyt drogie, żeby można było je wdrożyć i nigdzie na świecie się ich nie wdraża, bo są po prostu zbyt drogie.
Panie doktorze, koronawirus mutuje. Mamy odmianę brytyjską, mamy odmianę brazylijską, południowoafrykańską. Nawet naukowcy z Białegostoku odkrywają mutację charakterystyczną dla naszego województwa. Może nie do końca, ale lekkie odmiany są identyfikowane. Także pojawiła się informacja, że już mamy do czynienia z koronawirusem, który ma te 3 mutacje. Jak to będzie dalej przebiegało w pana opinii? Jaki będzie rozwój tej sytuacji?
Więc ja ogólnie nie jestem zwolennikiem, chociaż sam niestety, żeby ułatwić komunikację, nie jestem zwolennikiem nazywania wirusów czy ich wariantów genetycznych od miejsc geograficznych, od nazwy krajów i tak dalej, ponieważ jest to jakiś rodzaj stygmatyzacji. I na pewno to ułatwia komunikację, ale też nie można tak na to patrzeć, ponieważ mutacje występujące w wirusie są naturalne i normalne i będą się pojawiać, ponieważ tak mówi biologia, po prostu prawa biologii tak właśnie mówią, że jeżeli mamy do czynienia z wirusami RNA, w przeciwieństwie do wirusów DNA, które mutują dużo, dużo wolniej, to jest to naturalne i będą się pojawiać takie mutanty. I teraz im więcej osób będzie chorych, im mniej będziemy przestrzegać zasad, im będziemy łatwiej dawać się zarażać, to tym większa szansa na to, że pojawią się kolejne mutanty. Gdyby udało się zdławić tą epidemię już na samym początku albo im szybciej, to te mutanty nigdy by nie powstały. Tak? Każdy człowiek, który nie musiał być zarażony, a został z różnych przyczyn, jest potencjalnym w cudzysłowie dawcą nowej odmiany, nowego wariantu. Jeśli chodzi o warianty takie regionalne, tak, to niestety nie ma czegoś takiego. Żeby coś zostało, żeby któryś wariant genetyczny został przyjęty przez środowisko naukowe, musi być pokazana przede wszystkim jego charakterystyka, to znaczy od pojawienia się, rozprzestrzeniania, on musi zacząć stanowić jakąś sporą część wszystkich wariantów obecnych w populacji. No, patrząc na ostatnie dane, chociażby z województwa podlaskiego, no to tutaj też znowu mamy do czynienia do rozprzestrzeniania się wariantu, znowu powiem w cudzysłowie brytyjskiego, czyli tak zwanym wariant B117. Z badania, które mamy z połowy zeszłego miesiąca, wynika, że chyba tam w okolicach 50 próbek na 150 jest już wariantem B117. Tak podsumowując, jak to było w mojej województwie w Pomorskim, to my też na początku stycznia znaleźliśmy na 60 próbek raptem dwie, które wykazywały właśnie wariant B117, a ostatnie moje wyniki z początku tego miesiąca już wskazują na 81%, więc i wtedy możemy zacząć mówić o nowym wariancie, tak? Kiedy się pojawia i zaczyna się rozprzestrzeniać, wypierać pozostałe, i wtedy to jest coś, co możemy już nazwać czymś nowym. Tak? A też taka sprawa, jaka była u nas, chociażby pojawienie się koronawirusa na fermie norek.
Tak.
Tego nie było. To było jedyne miejsce w Polsce, gdzie zostały znalezione. Też można było nadużywać stwierdzenia, że to jest wariant norkowy. Chociaż w tamtym czasie nie było, w tym to było, mówimy o pierwszym wykryciu, czyli o zeszłym roku jeszcze, kiedy sekwencjonowaliśmy kilka izolatów właśnie od norek i pojawiły się już tam pewne mutacje, które nigdy wcześniej nie występowały razem. Oczywiście one były obecne na całym świecie, ale nigdy razem. I to mogłoby wskazywać na coś innego i następnie Państwowy Instytut Weterynarii w Puławach na tej samej fermie trzy miesiące później wykrył tego wirusa ponownie. I już pojawiły się kolejne mutacje, tak? I już pojawiła się mutacja chociażby nazywana na pozycji 453 właśnie białka kolca, która jest o tyle ciekawa, że pojawia się zazwyczaj właśnie wśród wirusów obecnych w norkach. Więc te 3 miesiące obecności tego wirusa w populacji norek spowodowało pojawienie się kolejnych mutacji specyficznych dla tych norek. I też ostatnio udało nam się znaleźć dokładnie tego samego wirusa u jednej z osób, tak? Więc wirus przeskoczył z powrotem z norki na człowieka. I to jest niebezpieczne, tak? Bo to są nowe zmiany, nowe mutacje, które potencjalnie mogą być bardziej szkodliwe albo uciekać przed szczepionkami. Tak, na szczęście wyniki wskazują, że raczej tak nie było, że szczepionki będą też skuteczne wobec takich wariantów przystosowujących się do norek.
Czyli szczepienie i raz jeszcze raz szczepienie po to, żeby ograniczyć liczbę mutacji.
Dokładnie tak, szczepienie i niepozwalanie na zarażanie, bo to są jedyne dwie drogi, tak? No nie mamy nic innego. Jeżeli chcemy powrotu do normalności, a już chyba każdy z nas chce, wszyscy już mamy tego naprawdę podziurki w nosie i wszyscy są już zmęczeni, to tylko wspólna walka nam przyniesie ten rezultat i chyba i o to właśnie chodzi.
Panie doktorze, w którą stronę to będzie ewoluowało, ta sytuacja?
W którą stronę, jeśli chodzi o obecność wirusa wśród populacji, tak, wśród ludzi, tak? O to chodziło. Tak. Znaczy, no, tak jak wskazują wszyscy wirusolodzy, epidemiolodzy, ten wirus z nami pozostanie. Już no, my się go nie pozbędziemy. Niestety jest tak zaraźliwy, jest dużo bardziej zaraźliwy niż grypa. To, że jest taki ciekawy, może nie, jest taki wyjątkowy przez to, że duża część osób przechodzi go bezobjawowo niemal zupełnie, tak, a potrafi zarażać innych, powoduje to jednoznacznie, że ten wirus zostanie z nami. Jeżeli nie w Polsce, mam nadzieję, że nie u nas, no to są kraje, gdzie, czy regiony, gdzie ta wyszczepialność, podejście do nauki jest na dużo, dużo niższym poziomie. I tam ten wirus przejdzie w stan endemiczny, czy endemiczny, czyli występujący na danym terenie w małej ilości, ale występujący. I następnie, jeżeli damy czas, odpowiednio dużo czasu, że reszta populacji czy też straci możliwość inaktywacji tego wirusa, czyli po prostu szczepionki będą w długim okresie czasu nie będą przyjmowane, czy też pozwolimy na to przez zbliżenie się, to ten wirus do nas wróci, tak? I raczej przed tym nie uciekniemy, tym bardziej, że no niestety już teraz widzimy, że ozdrowieńcy chorują ponownie. To też jest jakiś problem, tak? Więc wyniki wskazują na to, że lepiej się zaszczepić niż przechorować. Wyższy poziom przeciwciał, tak zwane miano przeciwciał neutralizujących, chroniących nas uzyskuje się właśnie po szczepieniu niż po przechorowaniu. Dlatego też są jasne rekomendacje, że nawet po przechorowaniu powinno się przyjąć przynajmniej jedną dawkę szczepionki i takie osoby, tak jak widzimy, mają bardzo wysoki poziom przeciwciał i na pewno na długo będą odporne na tego wirusa.
Już na zakończenie, panie doktorze, jak pan ocenia obecną sytuację i w którym kierunku będzie to zmierzało w naszym kraju?
Znaczy, ja nie jestem epidemiologiem, ja jestem wirusologiem molekularnym, tak? Ja się zajmuję głównie budową wirusów, strukturą wpływu poszczególnych elementów budowy wirusa na jego właściwości biologiczne i to jest to, w czym jestem mocniejszy niż w ogólnej epidemiologii. Ja jedynie mogę podzielać opinię, która jest chociażby z Państwowej Akademii Nauk, jest taka, że po tej fali się wszystko powinno uspokoić, tak? Ponieważ zwiększamy wyszczepialność, jest z tym jest coraz lepiej. Zakładam też, że pojawią się leki. No już teraz coraz więcej słyszymy o badaniach nad lekami. Ja jestem adiunktem w zakładzie szczepionek rekombinowanych, więc same szczepionki są mi bliskie, ale na początku pandemii przyznam się, że myślałem raczej, że to leki będą pierwsze, bo zazwyczaj to prace nad lekami są szybsze. Tu na szczęście, wydaje mi się, że na szczęście te szczepionki powstały tak szybko poprzez no, niewyobrażalny nakład nie tylko pracy, ale też i pieniędzy. Udało się to zrobić w bardzo szybkim czasie, ale leki już są już w drodze, szczepionki są na miejscu, są skuteczne, więc znaczy ja jestem optymistą, jestem dużym optymistą. Myślę, że za rok to będzie już po prostu dobrze miniony czas, tak, i nikt nie będzie chciał do tego wracać. Więc myślę, że tą falę musimy jeszcze przetrwać, a czwarta, jeżeli się nawet pojawi, to będzie zdecydowanie na mniejszym poziomie.
A co do leków, w Pana opinii, kiedy mogą się pojawić, żeby przynajmniej pomagać tym, którzy zachorują? No bo odsetek umierających jest też dosyć duży.
Jest duży, niestety jest duży. Jeśli chodzi o same leki, no to mamy ten przykład przeciwciał, tak, tej surowicy ozdrowieńców, który z samej zasady idei był prawidłowy i mógłby działać, no ale fakty są takie, że to nie do końca działa, tak? Że to było nasze życzeniowe patrzenie, że to będzie działać. Więc wyjściem są leki oparte na małych cząsteczkach, na tak zwanych analogach. Duże firmy farmaceutyczne, już bez wymieniania teraz, bez schodzenia szczegóły, to już są leki w fazach klinicznych i one są skuteczne. Miejmy nadzieję, że nie będą toksyczne. Wstępne badania pokazują, że być może są szybciej niż nam się wydaje na drodze.
Dziękuję panu pięknie za rozmowę. Po takich wstępnych kłopotach technicznych udało nam się jednak szczegółowo porozmawiać o koronawirusie. Naszym gościem był dr Łukasz Rąbalski z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Kłaniam się, panie doktorze.
Dziękuję bardzo.
Dużo zdrowia. I mam nadzieję, że badania, które pan prowadzi i jak pan pięknie opowiada od swojej pracy, to wszystko przybliży nam wiedzę na temat koronawirusa i sposobach zwalczania tej pandemii. Dziś dziękuję za rozmowę. Lech Pilarski, do usłyszenia.